Ludzie bez torsów. Moralna diagnoza C.S. Lewisa. Opowieść zaczyna się od szkolnego podręcznika, który Clive Staples Lewis z przekąsem nazywa Zieloną Książeczką. Jego autorzy, ukryci za pseudonimami Gajusza i Tycjusza, serwują uczniom pozornie niewinną lekcję semantyki. Twierdzą, że wszelkie sądy wartościujące są jedynie subiektywną ekspresją uczuć. Kiedy więc młody człowiek czyta zdanie „Wodospad jest wzniosły”, ma zostać pouczony, że w istocie mówi tylko: moje uczucia wobec wodospadu są wzniosłe. W ten sposób, krok po kroku, uczy się on, że wszystkie oceny sprowadzają się do stanów emocjonalnych, a zatem są arbitralne i pozbawione obiektywnego znaczenia. Ta z pozoru neutralna operacja lingwistyczna ma jednak druzgocące konsekwencje. Podkopuje samo doświadczenie wartości jako czegoś realnego, a tym samym fundament wychowania moralnego. Dziś nazwalibyśmy to procesem subiektywizacji aksjologii, gdzie kryteria dobra i zła zostają zredukowane do kapryśnych nastrojów jednostki. Lewis podkreśla, że dawna edukacja miała charakter wtajemniczenia. Była procesem wprowadzania młodego człowieka w obiektywny porządek rzeczy, tak by uczył się lubić to, co powinien lubić, i nie lubić tego, czego nie powinien. Współczesna pedagogika ostrzega, przekształca się w warunkowanie. W zestaw chłodnych technik psychologicznych, które nie wychowują do cnoty, lecz jedynie tresują określone reakcje. Tu leży różnica między paideją, czyli całościowym kształtowaniem człowieka, a nowoczesną inżynierią behawioralną. Produkujemy ludzi bez torsów, pisze Lewis, i spodziewamy się, że będą cnotliwi i przedsiębiorczy. Innymi słowy, eliminując serce, czyli sferę uczuć łączącą intelekt z instynktem, skazujemy przyszłe pokolenia na moralną bezradność. Pozostaje im tylko zimna kalkulacja albo ślepy popęd. Centralną metaforą Lewisa staje się figura torsu. Ów obraz ludzkiego ciała, w którym pierś symbolizuje uczucia i wielkoduszność, jest niczym most łączący rozum z popędem. Tors staje się więc siedzibą tego, co klasyczna tradycja etyczna nazywała afektami uporządkowanymi, emocjami ukształtowanymi przez intelekt i świadomie skierowanymi ku dobru. Lewis pisze o tym bez ogródek. Pierś, wielkoduszność, uczucie – oto niezbędni oficerowie łącznikowi między człowiekiem intelektu a człowiekiem instynktu. Amputacja tego organu, dokonywana w procesie edukacji relatywizującej wartości, prowadzi do powstania istot zredukowanych owych słynnych ludzi bez torsów. Nie jest to jednak tylko błyskotliwa figura retoryczna, lecz przenikliwa diagnoza antropologiczna. Człowiek pozbawiony zdolności do wewnętrznego przeżywania dobra i zła traci narzędzie czyniące go zdolnym do heroizmu, wierności czy miłości prawdy. Sam intelekt, jak zauważa Lewis, nie czyni z nas osób w pełnym tego słowa znaczeniu. Stajemy się wówczas jedynie czystymi duchami, abstrakcyjnymi kalkulatorami. Z kolei sam instynkt redukuje nas do poziomu zwierzęcia. Dopiero tors, czyli uczucia uformowane i nakierowane na obiektywne wartości, czynią człowieka w pełni ludzkim. Po krytyce następuje czas budowy. W drugim eseju, zatytułowanym „Droga”, Lewis przechodzi od dekonstrukcji do pozytywnej propozycji. Wprowadza tu pojęcie kluczowe, niemal mistyczne w swojej prostocie – Tao. Nie jest to jednak proste zapożyczenie z filozofii Wschodu. Dla Lewisa Tao to uniwersalny porządek wartości, wspólny mianownik ludzkich intuicji moralnych, obecny w niezliczonych tradycjach. To nie doktryna jednej kultury, lecz transkulturowy rdzeń etyczny, który pozwala nam odróżniać dobro od zła. Lewis tropi obecność Tao z erudycją godną detektywa idei. Odnajduje je w pismach Platona, Arystotelesa i stoików, w tradycji judeochrześcijańskiej, w myśli Dalekiego Wschodu, a nawet w mądrości ludów pierwotnych. Nazywa te zasady podstawowymi oczywistościami lub pierwszymi zasadami praktycznego rozumu. Są one dla etyki tym, czym aksjomaty dla geometrii, punktem wyjścia, bez którego nie da się postawić kolejnego kroku. Bez nich cała konstrukcja wychowania, polityki i sprawiedliwości zawisa w próżni. W tym sensie Tao staje się dla Lewisa ostateczną odpowiedzią na relatywizm. Jego słowa brzmią jak wyrok: to, co dla wygody nazwałem Tao, a co inni nazywają prawem naturalnym albo tradycyjną moralnością, nie jest jednym z wielu możliwych systemów wartości. Jest to jedyne źródło wszelkich sądów wartościujących. Jeśli je odrzucimy, odrzucimy wartości jako takie. To teza absolutna, zamykająca drogę wszelkim próbom inżynierii moralnej, która chciałaby stworzyć etykę od zera. Nowe ideologie, podkreśla Lewus, nie tworzą niczego nowego. Zamiast tego wyrywają z kontekstu jeden z wątków Tao i czynią go absolutem, niszcząc przy tym całą resztę. Lewis dotyka tu jednego z najtwardszych orzechów filozofii moralnej, problemu przejścia od faktu do normy. Argumentuje, że z samego opisu rzeczywistości, z tego co jest, nie da się logicznie wywieść żadnego nakazu, czyli tego co powinno być. Przyznaje, że to przejście jest możliwe tylko dzięki uprzedniemu przyjęciu Tao jako niekwestionowanego fundamentu. Najmocniejszy argument zostawia jednak na koniec. Każda próba krytyki Tao odbywa się z jego własnego terytorium. Ktoś, kto chce obalić jedną z tradycyjnych zasad, musi odwołać się do innej, która sama z Tao pochodzi. Próba wyjścia poza ten system prowadzi do logicznej sprzeczności. Poza Tao nie ma bowiem podstaw do krytykowania ani samego Tao, ani w ogóle czegokolwiek, konkluduje Lewis. To teza ostateczna. Aby krytykować wartości, trzeba już stać na gruncie jakiejś wartości. Innej drogi nie ma. Najgroźniejszą konsekwencją odrzucenia Tao jest, według Lewisa, widmo powstania kasty ludzi, którzy dzięki nauce i technologii zdobędą władzę nad samą naturą człowieka. W tym miejscu na scenę wkraczają projektanci, elita zdolna za pomocą eugeniki, psychologii i propagandy rzeźbić przyszłe pokolenia wedle własnych subiektywnych upodobań. Problem w tym, że odrzucając obiektywne wartości, sami przestają być ludźmi w tradycyjnym sensie. Lewis ujmuje to bezlitośnie. Są to ludzie, którzy poświęcili swój udział w tradycyjnym człowieczeństwie, aby podjąć się ustalenia, co słowo człowieczeństwo od tej pory miałoby znaczyć. W tym punkcie Lewis dochodzi do tezy tak radykalnej, że aż mrożącej krew w żyłach, ostateczne zwycięstwo człowieka nad naturą okaże się zniesieniem samego człowieczeństwa. Gdy ludzkość zdobędzie pełną władzę nad sobą, straci jakiekolwiek kryteria, by z tej władzy korzystać w sposób odpowiedzialny. Powstaje wstrząsający paradoks. Podbój natury przez człowieka okazuje się, w chwili ostatecznego spełnienia, podbojem człowieka przez naturę. Projektanci, pozbawieni busoli Tao, będą kierować się już tylko irracjonalnymi impulsami, a przez nich cała ludzkość zostanie poddana dyktatowi ślepej przyrody. Trzeba to podkreślić z całą mocą, Lewis nie kieruje swojej krytyki przeciwko jednej ideologii. Zauważa, że proces, który, o ile go nie powstrzymamy, doprowadzi do zniesienia człowieczeństwa, dokonuje się wśród komunistów i demokratów równie szybko jak wśród faszystów. Władza nad naturą, zdobywana dzięki nauce, w rzeczywistości jest zawsze władzą jednych ludzi nad drugimi. Dlatego problem ma charakter uniwersalny i ponadpartyjny. Dotyczy bowiem samej architektury nowoczesnej cywilizacji. Lewis, pisząc w połowie XX wieku, antycypuje refleksję nad biopolityką, mechanizmami, za pomocą których życie biologiczne staje się przedmiotem politycznej władzy. Myśliciele tacy jak Foucault analizowali te procesy post factum. Lewis natomiast, posługując się językiem metafory, ostrzegał przed ich ostateczną konsekwencją. Zauważał też, jak ta zmiana odbija się w języku. Dawniej skazywano złych ludzi na śmierć, dziś likwiduje się element aspołeczny. Człowiek nie jest już cnotliwy, tylko uporządkowany. W miejsce ocen moralnych wkracza język funkcjonalny, redukujący osoby do ich użyteczności. To kolejny subtelny znak postępującej dehumanizacji. Diagnoza Lewisa, postawiona w epoce pary, okazuje się prorocza dla ery algorytmów. Współczesna bioetyka, ostrzegając przed nieodwracalnymi skutkami eksperymentów na ludzkiej naturze, w istocie apeluje o lewisowską odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Filozofia techniki, od Heideggera po badaczy sztucznej inteligencji, potwierdza, że technologia nie jest neutralnym narzędziem, lecz siłą, która rzeźbi nasze dusze i narzuca nowe formy władzy. Biopolityka Foucaulta to nic innego jak kronika człowieka, który stał się surowcem danych. Wszędzie tam, gdzie znika język cnoty, pojawia się język funkcjonalności, a wraz z nim utrata torsu. Nigdzie nie widać tego jaśniej niż w debacie o sztucznej inteligencji. Spór nie toczy się już o to, czy ją tworzyć, lecz jak. Jakie wartości mamy wszczepić systemom, których logika optymalizacji pozostaje ślepa na dobro, dopóki go w niej nie zakotwiczymy? Współczesna teoria bezpieczeństwa AI nazywa to problemem uzgodnienia celów. Dyskurs o alignment bywa przedstawiany jako kwestia inżynieryjna, ale w swojej istocie jest pytaniem o Tao w erze modeli. Jeśli uznamy, że wartości to tylko społeczna konwencja, sprowadzimy cały problem do brutalnej gry interesów. Jeśli jednak przyznamy, że pewne dobra są fundamentalne, stajemy przed zadaniem ich translacji, przełożenia na język ograniczeń i celów, które nie zdewaluują się pod presją bezdusznej optymalizacji. Rozważania C.S. Lewisa nie są nostalgiczną obroną przeszłości, lecz chłodną analizą mechanizmu, który podcina korzenie moralności. U jego źródeł leży przekonanie, że wartości to jedynie subiektywne ekspresje uczuć. Gdy przyjmiemy tę tezę, zaczynamy wychowywać ludzi bez torsów, istoty rozpięte między zimnym intelektem a ślepym popędem. Kultura, która wyśmiewa honor, nie powinna się dziwić zdradzie. Cywilizacja, która deprecjonuje cnotę, niech nie będzie zaskoczona, gdy utonie w oportunizmie i cynizmie. Lewis nie skazuje nas jednak na fatalizm. Jego diagnoza nie jest wyrokiem, lecz wezwaniem. Wezwaniem do stworzenia nowej filozofii naturalnej, która odmawia sprowadzania świata do arkusza kalkulacyjnego. Taka filozofia uznałaby, że człowiek nie jest zasobem do przetworzenia, ale bytem o niezbywalnej godności. To dokładnie ta sama bitwa, która dziś toczy się na polach bioinżynierii i w serwerowniach. Pozostawia nas więc z ostrzeżeniem, ale i z nadzieją. Ostrzega, że droga od edukacji redukującej wartości do cywilizacji znoszącej człowieczeństwo jest przerażająco krótka i logiczna. Daje jednak nadzieję, że jeśli ocalimy choćby jedną nienegocjowalną wartość, to ocalimy także Tao. Fundament, na którym można odbudować wszystko. W tym sensie praca Koniec Człowieczeństwa nie jest epitafium, lecz wezwaniem. Wezwaniem do powrotu do źródeł, do torsu, który czuje, do cnoty, która działa i do prawa naturalnego, które sprawia, że człowiek pozostaje człowiekiem.